Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O mocy chrześcijańskiej nadziei mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański.
Zwracając się do Polaków, pozdrowił pielgrzymów idących na Jasną Górę.
Zmarł ksiądz Zygmunt Malacki, proboszcz stołecznej parafii świętego Stanisława Kostki.
8 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Leszek Wilczak.
Edyta Stein i Maksymilian Maria Kolbe to męczennicy XX wieku, których połączył wspólny los w Auschwitz. W mrocznych czasach II wojny światowej ani na chwilę nie stracili z oczu nadziei, Boga życia i miłości, powiedział Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązując do dzisiejszych czytań liturgicznych, papież mówił o chrześcijańskiej nadziei, która przemienia ludzkie życie.
W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus kontynuuje przemówienie do uczniów o wartości osoby w oczach Boga i o zbyteczności ziemskich trosk. Nie jest to pochwała braku zaangażowania, wręcz przeciwnie. Słuchając pokrzepiającego wezwania Jezusa, nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo, nasze serce otwiera się na nadzieję, która oświeca i ożywia konkretną egzystencję. Mamy pewność, że Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie.
Na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo nie zabrakło pielgrzymów z Polski.
Witam obecnych tu Polaków! Raz z wami pragnę pozdrowić pielgrzymów, którzy w tych dniach zmierzają na Jasną Górę. Szczególne wyrazy duchowej jedności kieruję do uczestników pierwszej pielgrzymki krakowskiej oraz warszawskiej pielgrzymki akademickiej, którzy po raz 30 wędrują do tego narodowego sanktuarium, aby przez wtajemnictwo Maryi po lecach sprawy osobiste i społeczne. Wszystkim dziękuję za modlitwy w intencji papieża i Kościoła. Niech Bóg wam błogosławi.
Watykan ze smutkiem przyjął wiadomość o zamordowaniu 8 wolontariuszy chrześcijańskich w Afganistanie. Arcybiskup Robert Sarach podkreślił, że zginęli niewinni ludzie, którzy nieśli pomoc najuboższym Afgańczykom. Sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów wskazał zarazem, że ta tragedia jeszcze bardziej wydłuża listę męczenników, ponieważ, jak zauważył, wciąż rośnie liczba miejsc, w których wyznawcy Chrystusa są codziennie prześladowani.
Przypomnijmy, że talibowie zastrzelili lekarzy i pielęgniarzy, którzy otaczali opieką okulistyczną ubogą ludność. Oprawcy oświadczyli, że zabili chrześcijańskich misjonarzy, jednak zarówno dyrektor misji pomocy międzynarodowej, do której należały ofiary, jak i inni pracujący w Afganistanie wolontariusze, zdecydowanie odrzucają oskarżenia o prozelityzm, a tym bardziej o to, że zamordowani rozdawali Afgańczykom Biblię. Dodajmy, że wraz z wolontariuszami zginęło także dwóch tłumaczy. Trzeciemu darowano życie po tym, jak udowodnił, że jest wiernym muzułmaninem, recytując wersety Koranu.
Przeciwko podnoszeniu wieku pierwszej komunii wystąpił na łamach L'Osservatore Romano szef watykańskiej dykasterii do spraw liturgii i sakramentów. Okazją do tego jest przypadająca dziś setna rocznica ogłoszenia papieskiego dekretu Quam Singulari Christus Amore. Kardynał Antonio Canizares przypomniał, że święty Pius X ustalił wiek pierwszej komunii na chwilę, gdy dziecko zaczyna rozumować, czyli około 7 roku życia. Dziś, jak zauważa hiszpański Purpurat, zdolność tę osiąga się jeszcze wcześniej.
Pomimo wcześniejszego dojrzewania dzieci do posługiwania się rozumem, dziś coraz częściej opóźnia się zamiast przyspieszyć chwilę pierwszej komunii, zauważa szef watykańskiej kongregacji. W jego przekonaniu tendencji tej należy się przeciwstawić, tym bardziej, że współczesne dzieci potrzebują wczesnego spotkania z Jezusem, aby poradzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami dorastania. Kardynał Kanizares przypomina, że najmłodsi padają ofiarą kryzysu rodziny, nierzadko są przedmiotem manipulacji, żyją w środowisku, które nie pomaga im żyć zgodnie z Bożym zamysłem. W takiej sytuacji nie można opóźniać, lecz przeciwnie, należy przyspieszać pierwszą komunię. Powinna temu oczywiście towarzyszyć odpowiednia katecheza, nowe i dynamiczne duszpasterstwo inicjacji chrześcijańskiej, pisze prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Kończąc swą refleksję w stulecie dekretu świętego Piusa X, Quam singulari Christus amore, dodaje: nie zamykajmy uszu na słowa Jezusa, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Dzięki nowoczesnej technice można odbyć wirtualną podróż po Kaplicy Sykstyńskiej. Watykan na swej oficjalnej stronie internetowej udostępnił kolejny ze swych drogocennych zabytków, które można poznać, nie ruszając się sprzed komputera.
Unikatowe freski Kaplicy Sykstyńskiej można obejrzeć z dużo większą precyzją niż w czasie normalnej wizyty. A wszystko dzięki doskonałej jakości fotografii, które prezentowane są w technice trójwymiarowej. Wirtualne strony powstają we współpracy z Uniwersytetem w Pensylwanii, którego studenci i naukowcy otrzymali specjalne pozwolenie na dokładne obfotografowanie watykańskich zabytków, co było konieczne do przygotowania prezentacji. Wirtualne wycieczki można odbyć także po muzeach watykańskich oraz trzech bazylikach: Świętego Piotra, Świętego Pawła za murami i Świętego Jana na Lateranie.
Uroczystą mszą sprawowaną przez kardynała Stanisława Ryłkę zakończyła się pielgrzymka i spotkanie młodzieży w Santiago de Compostela. Miejscowe władze nie ukrywają zadowolenia z przebiegu spotkania, które, jak mówią, było udaną próbą generalną przed przyjazdem Benedykta XVI do grobu apostoła Jakuba.
Przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich zachęcił młodych do odważnego bycia świadkami Jezusa, przyjaciółmi Pana, jak apostoł Jakub. Zaprosił też wszystkich do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży. W sobotę wieczorem na stadionie San Lazaro odbyło się ponad dwugodzinne czuwanie modlitewne. Młodzież dzieliła się swoją wiarą i życiem. Śpiewom i tańcom nie było końca do rana. Watykańskiego dostojnika przyjęły także władze regionu Galicji. Santiago de Compostela jest duchowym sercem Europy, a pielgrzymi szlak jej główną aortą, powiedział Alberto Núñez Feijóo, prezydent regionu Galicji. Obecność tysięcy młodych ludzi, którzy wypełnili miasto radością i entuzjazmem, jest dowodem na to, że ta dusza kompostelańska posiada nowe energie. Lud galicyjski czuje uzasadnioną dumę z faktu, że jest strażnikiem tego niematerialnego skarbu, który ubogaca Hiszpanię, Europę i świat. Wartości szlaku jakubowego są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed społeczeństwem. Potrzebne są nie tylko kryteria polityczne i ekonomiczne, ale przede wszystkim moralne i etyczne, podkreślił Alberto Núñez Feijóo. Santiago de Compostela przygotowuje się teraz do listopadowej wizyty Benedykta XVI. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wiele serc, jeden rytm – to motto 10. zlotu skautów Europy Środkowej, które odbywa się w Budapeszcie. Głównym celem jest pokazanie młodym, że wspólne życie w Europie Środkowej w pokoju i harmonii jest w zasięgu ręki.
W czasie zlotu organizatorzy m.in. przewidują uroczystość urodzinową, ponieważ zlot na Węgrzech jest 10., a więc jubileuszowy. Odwiedziny i pobyt u drużyn i rodzin węgierskich, zwiedzanie Budapesztu, zajęcia programowe na terenie obozu, w tym tradycyjne atrakcje węgierskich skautów, świat techniki, turnieje sportowe oraz prezentacje narodowe, prace wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego, koncerty i konferencje. Całości zlotu towarzyszą też kapelani z poszczególnych kościołów. Codziennie sprawowana jest międzynarodowa msza święta lub okolicznościowe nabożeństwo oraz modlitwy poranne i wieczorne. W dniu dzisiejszym Eucharystię przy Polowej Kaplicy sprawował ordynariusz diecezji Vác, biskup Miklós Beer. W obecnym zlocie uczestniczy blisko 200-osobowy polski kontyngent wywodzący się z członków ZHP. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Znakiem solidarności z Afryką nazwali biskupi Demokratycznej Republiki Konga amerykańską ustawę dotyczącą wykorzystywania tzw. konfliktowych surowców. Została ona przyjęta przez Kongres USA. Zobowiązuje ona amerykańskie firmy do corocznego składania w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd raportu na temat tego, czy ich produkty zawierają złoto, cynę, wolfram bądź tantal pochodzące z Konga oraz sąsiadujących z nim krajów. Jeśli firmy złożą taką deklarację, będą musiały wytłumaczyć się dokładnie ze źródła pochodzenia surowców. Nowe prawo nie nakłada jednak na nie żadnych kar za wykorzystywanie konfliktowych surowców. Muszą o tym tylko poinformować na swych stronach internetowych.
Biskupi Konga podkreślają, że nowe prawo nie rozwiązuje wszystkich trudnych kwestii dotyczących eksploatacji surowców w Afryce. Prowadzi jednak ku większej przejrzystości w tej dziedzinie. Jest to poważny problem, ponieważ zarówno amerykańskie, jak i europejskie koncerny wykorzystują konfliktowe surowce. Są to bogactwa, ze sprzedaży których finansowane są wojny, a ich wydobycie prowadzone jest w nieludzkich warunkach za skrajnie mizerną płacę. Właśnie z zysków płynących z eksploatacji takich surowców w Kongu oddziały rebelianckie od lat finansują swą zbrodniczą działalność.
W Indiach pracuje od 85 do 100 milionów dzieci. Ich zarobki pomagają w utrzymaniu najbiedniejszych rodzin. Zjawisko pracy nieletnich stara się wykorzenić wiele katolickich organizacji pomocowych. Wśród nich jest działające od 1984 roku w czterech indyjskich stanach stowarzyszenie Ręka w Rękę. Dąży ono do wyeliminowania pracy dzieci poprzez wykorzenienie przyczyn tego zjawiska. Innymi słowy, stowarzyszenie udziela mikrokredytów, pomaga rodzicom w zdobywaniu wykształcenia i pracy oraz otacza najbiedniejszych opieką medyczną.
Ta polityka wydaje już pierwsze owoce, mówi jeden z członków stowarzyszenia, Santus Ganaprakszam, który niesienia pomocy najbardziej potrzebującym uczył się w Caritas. Na przykład w leżącym na południu Indii dystrykcie Kanchapuram wszystkie dzieci z rodzin objętych projektem przestały pracować i zaczęły chodzić do szkoły. To jest jeden z warunków udzielania pomocy, jaki stawia rodzicom stowarzyszenie Ręka w Rękę. Zresztą prowadzi ono nie tylko kursy doskonalenia zawodowego dla dorosłych, ale także bezpłatne szkoły od podstawówki po gimnazjum.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Wczoraj wieczorem zmarł ksiądz prałat Zygmunt Malacki, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu, przy której znajduje się grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Malacki miał 61 lat. Zapamiętam go jako naprawdę dobrego człowieka, powiedział ksiądz Czesław Banaszkiewicz, który w żoliborskiej parafii pracuje od 1965 roku.
Jako naprawdę człowieka pokornego, wielkiej wiary i wielkiej miłości do każdego bez wyjątku. Nikt nie odszedł z jego mieszkania bez wsparcia. Umiał być pokornym, umiał przepraszać. Nieraz nie spał, bo komuś jakąś przykrość sprawił. Nie wiem, czy taki drugi będzie, czy takiego spotkamy.
Ksiądz Malacki przez 12 lat był proboszczem parafii świętego Stanisława Kostki. Utworzył tam Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki i w znaczący sposób przyczynił się do beatyfikacji męczennika. Caritas Polska prosi o pomoc dla mieszkańców Bogatyni, którzy ucierpieli wskutek powodzi. Wczoraj wylała tam rzeka Miedzianka, rujnując około 2/3 powierzchni miasta. Zawalone są budynki mieszkalne, zerwane mosty, a infrastruktura drogowa jest poważnie uszkodzona. Jak powiedziała Olga Kołtuniak z biura prasowego Caritas Polska, potrzebna jest pomoc każdego rodzaju.
Apelujemy do wszystkich osób dobrego serca, którzy zechcą pomóc, aby wysyłali SMS o treści pomagam na numer 72052. Poslali pieniądze na konto. Numery kont znajdują się na stronie caritas.pl z dopiskiem Powódź Południe. Wszystkie pieniądze zebrane podczas tej akcji zostaną przekazane na zakup najbardziej potrzebnych artykułów, czyli wody pitnej i żywności.
W Bogatyni są już pracownicy Caritas diecezji legnickiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.